Witam was, bracia i siostry. Chciałbym na wstępie przeczytać Słowo Boże, bo to jest najistotniejszy i najważniejszy, z drugiego listu świętego Piotra, z pierwszego rozdziału. Czytam od wersetu 4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice przez Jezusa Chrystusa, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, dodaję i siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy bracia i siostry, ostatnio jak usługiwałem tutaj w niedzielę, którąś tam, powiedziałem też, że Duch Święty poprzez apostoła Pawła, taki ogólny sposób w sensie duchowym, dzieli ludzi na cielesnych, zmysłowych i duchowych. I pierwsze pytanie, w której grupie ja jestem? Dziś chciałbym, drodzy bracia i siostry, zapytać i powiedzieć, czy jesteś święty? Czy ja mogę powiedzieć, że jestem święty? Oczywiste, możemy powiedzieć, że należymy do ludu Bożego, jesteśmy dziećmi Bożymi, to jakoś tak łatwiej nam o tym mówimy, ale kiedy musimy powiedzieć, zastanowić się na tym, czy jestem święty, to jakoś tak trudniej. Zgadzacie się z tym? Czy ja jestem święty? Zadaj sobie to pytanie, a następnie pytanie, czy trwam w uświęceniu? Ja tutaj rozdzielam. Święty, uświęcenie. I Boże Słowo w sposób bardzo zdecydowany i wyraźnie powiada, autor listu do Hebrajczyków, dążcie do świętości, do uświęcenia. Mówi do ludzi wierzących. Ja mówię do ludzi wierzących i do siebie. I Słowo Boże powiada, dążcie do uświęcenia, bez którego nie ma zbawienia. Dalej Boże Słowo powiada, że taka jest bowiem wola Boga. Czyja wola? Wola Boga, uświęcenie nasze. A więc w woli Bożej jest, czy wolą Bożą jest uświęcenie. Moje uświęcenie, abyśmy się uświęcali. Również apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale końcówcy powiada, Paweł, niech was Bóg poświęci. Czyli to wypływa od Boga dla wiernych, do wiernych, aby wasza dusza, wasz duch i wasze ciało było bez nagane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, a ponieważ nie wiem, kiedy Chrystus po mnie przyjdzie,
to ciągle i stale mój duch, moja dusza, moje ciało musi być beznagany, czyli prawe przed obliczem świętego Boga. Drodzy bracia i siostry, kiedy człowiek staje się święty? Kiedy ja stałem się święty? Kiedy człowiek, kiedy wy, kiedy my staliśmy się świętymi? Otóż, bracia i siostry, chcę powiedzieć, że staliśmy się świętymi w momencie, kiedy zostaliśmy zrodzeni przez Boga, przez Ducha Świętego. Bo czy powiem przez Ducha Świętego, czy przez Boga, to dla mnie jest to jedno i to samo. A więc w momencie, kiedy zostaliśmy zrodzeni przez Boga, zrodzeni na nowo, kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni, zwracam uwagę na to słowo, usprawiedliwieni przez kogo? Przez Boga. Staliśmy się świętymi. I osobiście nie mam żadnych wątpliwości, aby coś tutaj podważać, bo Bóg nas zrodził, a to, co Bóg czyni, czyni zawsze w kierunku uświęcenia i czyni najlepiej. Jeśli powiem, że nie, to podważam działanie Boga, Jego wielkość. On zrodził nas na nowo. I w tym momencie, uważam, staliśmy się świętymi. A więc mógłbym zakończyć i powiedzieć w momencie usprawiedliwienia. Ale zanim do tego doszliśmy, to możemy mówić o nawróceniu, o pokucie, upamiętaniu, o wierze. Możemy o tym mówić. I teraz, drodzy bracia i siostry, w środę to było, tydzień temu to było mocno zaakcentowane. Według mnie tym wielkim, cudownym błogosławieństwem w kwestii zrodzenia człowieka, tym końcowym błogosławieństwem w kwestii zrodzenia jest przepieczętowanie, tu było mówione, Duchem Świętym. Inaczej mówiąc, Bóg oczyścił nas z grzechów naszych, Bóg przemienił nasze serce, tak? I oto staliśmy się czystymi, czyli świątynią, i Duch Święty co zrobił? Mówimy, zapieczętował, a tak naprawdę według mnie zamieszkał w nas. Zamieszkał w nas, zamieszkał w miejscu, które obecnie nazywamy, i tak Boże Słowo wskazuje, że nasze ciało jest świątynią Ducha, więc w miejscu świętym. On się nazywa przede wszystkim Duch Święty, Duch Święty. Święty Duch mieszka w świętym człowieku. Oczywiste. Możemy mówić o działaniu dzieła Jezusa Chrystusa, które wnosi Duch Święty do naszego życia. Ale co to znaczy święty? Według mego zrozumienia święty to człowiek oddzielony, mówię w skrócie, oddzielony od, do. Oddzielony od czego? Powiedziałbym tak, wyrwany, oddzielony z niewoli i mocy grzechu. Oddzielony od świata. Należy to dobrze zrozumieć. Dla kogo? Dla Boga. Dla Boga, bracia i siostry, dla Boga. A więc oddzielony, przez Boga oddzielony, w wyniku nowego narodzenia. Zostałeś jak gdyby pochwycony, wyszedłeś z ciemności do światłości, spod rządów i działania szatana, oddałeś się w ręce Boga, przyszedłeś do światłości. Duch Święty zamieszkał we mnie i teraz, drodzy bracia i siostry, gdzieś zapominamy o Duchu Świętym. Jeśli mówię, dlaczego Duch Święty zamieszkał we mnie, Odpowiedź dla mnie jest jedna. Jest jedna. Duch Święty zamieszkał we mnie po to, aby mnie prowadził. Aby prowadził. Indywidualnie każdego nowego narodzonego Duch Święty chce prowadzić. Po to wstąpił, po to zamieszkał. Aby prowadzić. Bracia i siostry, przecież Duch Święty prowadzi nas indywidualnie, ale również prowadzi cały Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. To On, nie kto inny, ale Duch Święty poprowadzi nas na spotkanie z kim? Z Jezusem Chrystusem, tam na powietrze. Kto? Duch Święty. W liście do Tesaloniczan, kiedy Paweł rozważa i mówi w kwestii czasów ostatecznych przyjścia Jezusa Chrystusa, Dnia Pańskiego i objawienia się następnie Antychrysta, między innymi powiada w ten sposób, że ten człowiek zły, Antychryst, nie objawi się wcześniej, dopóki ten, który przeszkadza tutaj też, na tej ziemi, nie zostanie zdjęty z pola swego działania. A kim jest ten, który przeszkadza? Kim jest ten, który będzie ustąpi? Jest to Duch Święty i Kościół Jezusa Chrystusa. Bo gdy Duch Święty ustąpi, poprowadzi Kościół, oblubienicę na spotkanie z Jezusem, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby w pełni objawił się i swoje działanie rozpoczął Antychryst. Czy jesteś w Kościele? Czy jesteś oblubienicy? Czy prowadzi cię Duch Święty? Ale wy, dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem, odkupieniem. A więc czy jestem w Jezusie Chrystusie? Czy skorzystałem i korzystam z Jego odkupieńczego dzieła? Czy prowadzi mnie Duch Święty? Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że przeczytam słowo z drugiego listu do Koryntian, bo to słowo wywołuje i na dzień dzisiejszy nie tylko taki wewnętrzny entuzjazm i wdzięczność dla Boga. Mówimy na razie o oddzieleniu, o tym, aby być świętym. I kiedy się na nowo narodziłem, oto Bóg przemawia dziś i do mnie przez słowo, 6 rozdział, 2 list świętego Pawła do Koryntian, 6 rozdział, 17 wers czytam. Dlatego, mówi Bóg, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Cudowna obietnica Boża. Oto Pan powiada, wyjdźcie spośród tego grzesznego ludu, ale w jakim sensie? Nie miejcie żadnej styczności, żadnego udziału. Nie dotykajcie się tego, co w tym świecie jest grzeszne, co jest nieprawe, co nie jest zgodne z Bożym Słowem. A ja was przyjmę. Cudowna, wspaniała obietnica. Ja was przyjmę. Ale nie tylko przyjmę. Jest następna obietnica. 16 rozdział, 2 część tego wersetu. Zamieszkam w was. I będę przechadzał się pośród was. Parafrazuję. I będę Bogiem waszym, a wy będziecie ludem moim. Ale kiedy? Kiedy będąc żyjemy na tym świecie, nie dotykamy się tego, co jest nieprawe i nieczyste. Przyjmę was, zamieszkam w was, i będę wśród was ciągle, stale. Bóg chce być z nas.
Pytamy, gdzie Bóg mieszka. Kierujemy nasz myśli, wzrok gdzieś tam do góry, do nieba. Ale spojrzyj dokładniej. Bóg przez Ducha Świętego chce mieszkać w Tobie. Miej tę świadomość. Ale dalej Bóg powiada, i będę wam ojcem. To słowo ojciec przybliża nas, prawda? Jak do ojca. A wy będziecie mi synami i córkami. Mówi Pan Wszechmogący, niezmienny. Będę waszym ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, powiada Bóg. Te obietnicy, cudowne i wspaniałe, ale, no właśnie, zawsze jest to ale. Bo następny werset, siódmy rozdział, pierwszy werset powiada, mając wtedy te obietnice umiłowań. Halleluja, mamy te obietnice. Ale jak gdyby prośba, może nie Ducha Świętego i Pawła, jest następująca. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Wezwanie do czystości. Wezwanie do świętości. Wezwanie do prawości. Dopełniajcie świętobliwości swojej i to w bojaźni Bożej. Cudowna sprawa. Wezwanie do świętości. Drodzy bracia i siostry, święty Bóg zamieszkuje w świętej świątyni. I teraz, czy ja jestem cząstką świątyni, w której mieszka Bóg? Jak to rozumieć? Idę, pracuję, uczę się i jestem w pełni świadomy tego, że we mnie również mieszka Duch Święty. Mieszka Bóg, który w swojej świętości ciągle i stale wzywa mnie do prawości, do życia, które podoba się Bogu. Ta wielka świadomość wypracowywana w nas poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego, bracia i siostry, będzie chronić nas przed lekkomyślnym, niewłaściwym postępowaniem. Wypracujmy i pracujmy nad tym, abyśmy doszli do tej świadomości tak naprawdę z jednej strony, kim jesteśmy. I drodzy bracia i siostry, ponownie wracam do listu świętego Piotra, tym razem do pierwszego listu. W tym pierwszym liście, który czytałem, oczywisty, najpierw Piotr mówi to, na co dziś zwracam uwagę, jaką cenę Chrystus zapłacił za każdego z nas. Najwyższą. Nie ma wyższej wartości, wyższej ceny. Odkupił nas swoją świętą krwią. I ta krew, ta święta krew oczyszcza mnie, czyniąc mnie też świętym. Chcę powiedzieć, że ja krwi Jezusa Chrystusa potrzebuję ciągle, bo Jan zwraca mi uwagę, Józefie i tak dalej. Gdy żyjesz w światłości, a co znaczy życie światłości? To życie w prawości. I tam jest zdanie umieszczone, krew Jezusa Chrystusa co? A więc ja ją potrzebuję dzisiaj, jutro. Aby krew mnie oczyszczała od wszelkich naleciałości grzesznych, abym był święty. A więc i ty, i ja potrzebujemy krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy mówię krew, mam na myśli całe też dzieło naszego Pana. Następnie Piotr mówi o wartości Bożego Słowa, które jest stale, ciągle żywe, żyje i trwa. I zradza nas na nowo. Następnie mówi o tym, tak mówię pobieżnie, mówi, że Jezus Chrystus jest kamieniem,
węgielnym i na tym kamieniu węgielnym buduje się Kościół Jezusa Chrystusa. My jesteśmy małymi, żywymi kamykami, układani na tym fundamencie, na tym kamieniu węgielnym, wzrastamy w Jezusie Chrystusie. On to wszystko podtrzymuje. Jezus Chrystus buduje swój Kościół. I tylko ten Kościół, który jest zbudowany w 100% na Panu naszym Jezusie Chrystusie, jest niezachwiany. Żadne siły demoniczne, moce demoniczne go nie pokonają. Bo fundamentem tego Kościoła jest Bóg Wszechmogący, jest Jezus Chrystus. Czy budujesz na tym jedynym właściwym fundamencie? I dalej mamy powiedziane, co mnie również bardzo porusza. Święty Piotr powiada do tych na nowo narodzonych, cudowna wypowiedź i stwierdzenie, fakt, rzeczywistość. Ale wy nowonarodzeni, wy, którzy budujecie na tym fundamencie, na Jezusie Chrystusie, wy jesteście rodem wybranym. Halleluja. Halleluja. Często się mówi według pierwszego przymierza i słusznie, który Bóg zawarł z Izraelem, że oni są ludem, narodem wybranym. Ale tu mamy nowe przymierze. Tu mamy przymierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym wyraziście Słowo Boże stwierdza rzeczywistość. Każdy człowiek nie ma względu na osoby, czy on jest Żydem, białym czy czarnym, czy jest poganinem. Jeśli się na nowo narodził, należy do ludu wybranego. Amen. Ale tu jest więcej powiedziane. Królewskim kapłaństwem, narodem, o właśnie, narodem świętym. Znowuż wracamy, czy jestem święty? Naród święty. Tak, drodzy bracia i siostry, jeśli we mnie mieszka Duch Święty i żyję zgodnie z prawem, to jestem święty. I dalej jest powiedziane, ludem nabytym przez Jezusa, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej. Halleluja. Żyjesz na ziemi, ale żyjesz w światłości Jezusa Chrystusa. Żyjesz w Bożym Słowie. Drodzy bracia i siostry, i tutaj na jeden moment, na ten fakt zwracam uwagę, a mianowicie królewskim kapłaństwem. Kim jesteś? Ja dziś mam odwagę powiedzieć, że jesteś kapłanem. Chociaż jesteś ubrany tak po cywilnemu, ale jesteś kapłanem. Ale co to ma znaczyć dla mnie? Po pierwsze, chcę powiedzieć, że w Starym Przymierzu kapłaństwo było zarezerwowane dla określonej grupy. To lewici przede wszystkim byli kapłanami. I w swojej działalności jako kapłani mieli składać, czy składali ofiary Bogu w imieniu ludu oraz komunikowali się z Bogiem. A jakie jest twoje zadanie? Bo przecież jesteś kapłanem według nowego przymierza. A więc jesteś kapłanem. Chcę powiedzieć tak, że dzisiaj przez Jezusa Chrystusa, zaznaczam, przez Jezusa Chrystusa każdy święty jest kapłanem przed Bogiem. Zgadzamy się z tym? O, nikt się nie zgadza. Każdy w Jezusie Chrystusie, każdy święty jest kapłanem przed Bogiem. To jest po pierwsze. Po drugie, wszyscy święci, albo też powiem wierni, mają bezpośredni dostęp do kogo? Do Boga przez Jezusa Chrystusa. Po trzecie, wszyscy wierni, święci, i tutaj użyję słowa, są zobowiązani żyć życiem świętym, składać Bogu duchowe ofiary, żyć w posłuszeństwie, uwielbianiu Boga Ojca. Składać duchowe ofiary. I dziś zwracam uwagę na jedno. Że oto autor listu do Rzymian, święty Paweł, powiada w ten sposób, że mamy składać nasze, co? Ciało jako ofiarę. Żyjemy i składamy nasze ciało na ołtarz przed Bogiem, aby Bóg uświęcał. Ciało. Nie chodzi tylko o ducha i duszę, ale również chodzi o nasze ciało, które ma być święte, składane przed Bogiem, pod Boże wzmocnienie, pod Boże posilenie. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego Bóg narobił sobie tyle kłopotów, jeśli Bóg ma kłopoty, że stworzył człowieka. Wiecie, tak pół żartem, pół serio, że zastanawiam, dlaczego, bo Panie, stworzyłeś i masz ze mną tyle problemów, czy miałeś? Oto, drodzy, dziś chcę odpowiedzieć jednym zdaniem, że Bóg stworzył człowieka na samym początku dla swojej chwały. Alleluja. Dla swojej chwały. Nie mogę być milczący. Nie mogę tylko prosić. Ale również mam oddawać chwałę Bogu w naszych sercach, naszymi ustami i naszym ciałem. Wielbić Boga, wielbić Boga. Jak dojść do takiego stanu, że jesteśmy prześladowani w trudach, ale mamy radość i pokój w sercach, ponieważ ten jest naszym Ojcem. Jak dojść do takiego stanu duchowego? Drodzy bracia, siostry, wszyscy wierni muszą wstawiać się w modlitwach za siebie nawzajem i za wszystkich ludzi. Tak wyraźnie mówię, ponieważ jesteśmy kapłanami. Mamy wstawiać się wzajemnie, nawzajem, za siebie, ale również za wszystkimi ludźmi. Tak naucza mnie i takie uważam Słowo Boże i taki jest obowiązek kapłana. Dalej, drodzy bracia i siostry, ten, który nas powołał, jest święty. Ja to tak przeplatam trochę i jeszcze raz podkreślam. Sami też bądźcie świętymi. Kto pamięta, jak jest dalej zapisane? I tak, cytuję to właśnie, we wszelkim postępowaniu waszym. We wszelkim postępowaniu, to rozumiem w myślach, w słowach i w czynach. We wszelkim postępowaniu ty, który jesteś święty, mamy postępować zgodnie z prawem Bożym. A inaczej mówiąc, w znacznym stopniu. To właściwe postępowanie zgodnie z prawem udowadnia, że jestem święty. Drodzy, wszyscy święci, podkreślam to mocno, muszą głosić słowo, opowiadać cnoty tego, który nas wyzwolił, czyli charakter, cechy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy zwiastować. Zwiastować można w różnoraki sposób. I mamy się modlić, aby Bóg zbawił tych, którym zwiastujemy w Boże Słowo. Czy się z tym zgadzamy? I czy to robimy, święci? Boże Słowo powiada mi w ten sposób, a kto święty, niech się nadal, no i teraz, zostałem święty, ja tak uważam, w wyniku nowego narodzenia. Ale teraz, od momentu nowego narodzenia, jestem, ja lubię to słowo, kiedyś częściej o tym mówiliśmy, jestem w procesie uświęcenia. Jako święty uświęcam się. Jestem w procesie uświęcenia, aby być jeszcze bardziej świętym. Drodzy, i powiem, czy się wszyscy z tym zgadzamy, czy nie, być świętym to wcale nie oznacza, że uświęcenie mamy już za sobą. Być świętym nie oznacza, że uświęcenie mamy za sobą. Przeciwnie, to święty ma się uświęcać. Jak długo? Do końca naszego życia na tej ziemi. A więc proces uświęcenia według mego zrozumienia rozpoczął się w moim życiu od momentu nawrócenia i trwa dalej, aż do mojej śmierci. Tak to osobiście, drodzy bracia i siostry, uważam, że ten proces rozpoczyna się od momentu nowego narodzenia. I chcę powiedzieć, że proces uświęcenia prowadzi do większej czystości, do większej świętości, do większej doskonałości. Coraz głębiej, mocniej jesteśmy osadzani, jak gdyby wkorzenieni w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźcie wy tedy, powiada Jezus w kazaniu na górze, bądźcie wy, może dziś to samo by powiedział do nas, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec nasz w niebie doskonały jest. Gdzie jest twój Ojciec? Z jednej strony możemy powiedzieć, że jest w nas, że jest w niebie. Ale tu jest wskazanie Jezusa Chrystusa. Bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec, który jest w niebie, jest doskonały. Jestem świadomy, że nigdy nie dojdę do tej doskonałości, w jakiej jest nasz Ojciec Bóg. Ale to mnie nie zwalnia z dążenia do doskonałości. Zgadzacie się ze mną? A więc musimy do przodu, bracia i siostry, wytrwale. Dążcie do doskonałości. Bracia i siostry, procesem, tak bym określił, uświęcenia jest, i cytuję słowo, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Bożego. Z roku na rok. Abyśmy bardziej w dziedzinie charakteru, myślenia, działań upodabniali się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu jest powiedziany obraz, ponieważ Bóg stworzył nas na... Tylko problem jest jeden. Myśmy ten obraz stracili. A teraz odzyskujemy go. Przez to, że się na nowo narodziliśmy, przez to, że jesteśmy w procesie uświęcenia i wzrastamy w podobieństwo charakteru, nabywamy tych cech, które posiadał i posiada nasz Pan Jezus Chrystus. Odzyskujemy to, cośmy stracili. Odzyskać możemy tylko w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ponieważ to podobieństwo zostało zniszczone, ale możemy go naprawić dzięki Bogu przez społeczność z Nim.
Chcę powiedzieć w sposób bardzo wyraźny, że uświęcenie nasze albo w nas nasze może bardziej sprawia nie kto inny, ale Duch Święty, ten, który na co dzień, tak bym określił, jest zawsze z Tobą i najbliżej. Duch Święty, Duch Chrystusowy, który jest w Tobie, sprawia to uświęcenie. Uświęcenie. Inaczej mówiąc, Duch Święty kształtuje w nas charakter Jezusa Chrystusa. Bóg wybrał nas ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca. I przez wiarę w prawdę. O, to jest łącznik. Prawda i Duch Święty. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus powiada: poświęć ich w prawdzie, a więc to poświęcenie jest połączone z prawdą. Nigdy nie dostąpisz uświęcenia dalszego, jeśli nie będziemy żyć w prawdzie. Gdzie jest ta prawda? Oto Pan powiada: słowo Twoje, Ojcze, jest prawdą. Słowo Twoje jest prawdą. A więc po pierwsze chcę powiedzieć, że uświęcenie sprawia Duch Święty, który mieszka w nas. Możemy powiedzieć Duch Chrystusowy. Po drugie, my mamy ciągle poznawać, jeśli mówię o uświęceniu, to w dużej mierze to polega też na tym, że my poznajemy, przyjmujemy i trwamy w Bożym. Halo, Słowie. Przyjmujemy prawdę z Bożego Słowa. Przyjmujemy i tę prawdę wprowadzamy w nasze życie. To nas uświęca. Często ludzie powiadają, myślę, że w dobie obecnej również, no mówisz o prowadzeniu w Duchu Świętym, no ale Duch Święty jakoś tak nic do mnie nie mówi. Jakiż błąd. Drodzy, gdzieś na początku XIII wieku Biblia jako Słowo Boże, które jest prawdą, przyjmijcie moje słowo, ponieważ ono jest prawdą, a prawda was wyzwoli. Ale na początku XIII wieku ta księga znalazła się na indeksie ksiąg zakazanych do czytania. Zawsze szatan, przeciwnik, chce utrzymać człowieka w ciemności, bo jedyna prawda, jedyne światło Boże znajdujemy tu, w Bożym Słowie. Niech nie czytają. Utrzymać w ciemności. Co więcej, drodzy bracia, wybaczcie, że o tym mówię, ale powiem. Tych, którzy w tamtych czasach czytali Boże Słowo i podporządkowali swoje życie pod Słowo Boże, byli torturowani i zabijani. Ciemność. Ciemność. Szatan. Ale przykrością muszę powiedzieć, że wyroki na tych ludzi, którzy żyli zgodnie z Bożym Słowem, wyrok wydawała inkwizycja, która w swojej nazwie nazywała się święta. Dzisiaj mamy inaczej. Dzisiaj mamy dostęp do Bożego Słowa. Mamy dostęp do Bożego Słowa. Ale ludzie giną i to śmiercią tą drugą, wtórą, duchową, ponieważ nie czytają Bożego Słowa. Kiedyś za czytanie życie ginęli, teraz giną, ponieważ nie. Lud mój ginie z powodu braku poznania. Poznanie nabywamy przez czytanie Bożego Słowa. Słuchanie, czytanie, to wiemy, o co chodzi. Tu jest prawda. Jeśli nie czytamy i my, którzy się na nowo narodziliśmy, to słabniemy. Z jednej strony chcemy, aby Bóg mówił do nas, Ale ja się pytam, w jaki sposób Bóg ma mówić? W jaki sposób ma nas prowadzić Duch Święty? Bo Duch Święty zawsze w pierwszej kolejności każdego z nas kieruje do swego Słowa. On jest autorem Pisma Świętego. I drodzy bracia i siostry, kiedy ta księga, może masz 2, 3, 4, 10 w swoim domu, jeśli ta księga jest stale zamknięta, to jak Duch Święty ma mówić do ciebie i do mnie? Jak? Drodzy, my musimy zasiadać z otwartym sercem, w takim wyciszeniu wewnętrznym, duchowym, ze Słowem Bożym, czytać, rozważać i mówić: Duchu Święty, Ty poprowadź mnie teraz. I gdy będziemy czytać Boże Słowo, to autor tej księgi jest z Tobą. Jeżeli to będę czytał w sposób otwarty, bo różny sposób Biblia jest czytana, ale włączany, jeszcze kiedy, teraz też jest, taki lust, ani do przodu, ani do tyłu, otwarte serce: Duchu Święty, chcę czytać, a Ty teraz mów do mnie. Bo często nieraz mamy coś ułożone w naszej głowie. To może być tylko tak, nie może być inaczej. Musimy się wyluzować, aby Duch Święty poprzez czytane słowo wnosił prawdę, a prawda nas wyzwala, posila i wzmacnia do naszego serca, do naszego życia. Jeśli w Twoim domu popatrz na swoją Biblię, czy nie jest zakurzona, bo stwierdzam, jeśli kurz pojawia się na Biblii, on narasta, to mogę powiedzieć jedno: to moje serce staje się nieczułe. Moje serce staje się nieczułe. Jak Bóg może do nas mówić? Bóg, Duch Święty. To jest podobnie, wiecie, jak kiedyś wyłączyłem swój telefon, mam z tym problemy, nachodzę się z powodu okularów i tego telefonu. I kiedyś wyłączyłem go, gdzieś tam położyłem, sam nie wiem gdzie. I po 3 dniach tak się zastanawiam, dlaczego do mnie nikt nie dzwoni. No jeśli masz wyłączony telefon, to nie oczekuj, że ktoś będzie dzwonił, bo może i dzwoni. Jeśli masz zamkniętą Biblię, Słowo Boże i nie czytasz, to nie oczekuj, że Duch Święty będzie do ciebie mówił. Drodzy bracia i siostry, przemiana, która zachodzi w dalszym ciągu w procesie uświęcenia, to chcę mocno podkreślić, przemiana, która zachodzi w procesie uświęcenia, bo coraz bardziej wzrastamy w obraz Jezusa Chrystusa, nie odbyła się poza wolą człowieka. Bo z jednej strony mówimy, że uświęcenie jest uzależnione, zależne od Ducha Świętego, który jest w nas, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że bez mojej woli, nic się nie stanie. Dlatego jeszcze raz powiadam, ta przemiana nie odbywa się poza wolą człowieka. Moja wola musi być aktywnie włączona w ten proces uświęcenia. Musisz chcieć i coś spełniać, aby Duch Święty mógł wziąć ten miecz Słowa i wnosić do Twego serca. Zmieniać Cię. Odcinać to, co się Duchowi Świętemu jeszcze nie podoba. Tak więc proces uświęcenia wymaga współpracy z Duchem Świętym. Współpracy z Duchem Świętym poprzez studiowanie Słowa Bożego, poprzez modlitwy, poprzez to wewnętrzne nastawienie: Panie, pragnę poznać Ciebie. Pragnę żyć w prawości. Sami nie stworzymy świętego życia. A więc musi tutaj być ta współpraca z Duchem Świętym. Chcę powiedzieć tak, drodzy bracia i siostry, że Bóg, mówimy, nienawidzi grzechu. Zgadzamy się z tym? Ale ci, którzy trwają w uświęceniu, również nienawidzą grzechu. Bóg sprawił, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury po to, aby nas dopasować do siebie, do swojej świętości. Drodzy bracia i siostry, bardzo ostre zdanie, ale powiem, że dla mnie osobiście jest herezją nauczanie, iż możemy być zbawieni, a jednocześnie prowadzić niemoralne życie. To nie dla mnie. Drodzy, czy prowadzimy życie w uświęceniu? Dlatego namawiam po prostu do Bożego Słowa, bo w ten sposób nas będzie prowadził Duch Święty, który będzie, występuje nie tylko jako pocieszyciel. My często wołamy, że On powinien nas pocieszać, rozradować. Niech tak będzie, ale On jest nauczycielem, który chce nam coś przekazać na podstawie Bożego Słowa. Ale On nie jest tylko nauczycielem. On dalej jest kimś, który nas kształtuje. Wnosząc Słowo Boże. Jeśli czytasz Boże Słowo, to razem ci sprawdzaj, czy każda dziedzina twego życia jest w prawości Bożego Słowa. Każda dziedzina. Jeśli zauważysz, że w którejś dziedzinie nie żyjesz zgodnie z Bożym Słowem, z Bożą prawdą, to musisz coś z tym zrobić. Boże Słowo mówi wyraziście, kto umie dobrze czynić, ma poznanie, a nie czyni, grzech ma. Grzech ma. Drogi bracie, droga siostro, sprawdzaj każdą dziedzinę swego życia, czy jest w prawości Bożego Słowa. Ja wiem, że, bo z tym się przecież spotykałem, że kiedy w jakiejś dziedzinie osoba żyła w nieprawości, to zamiast coś z tym zrobić, a wiemy co, to zaczyna szukać w społeczności tej, do której należy, albo poza społecznością, takie same osoby, które żyją w podobnej nieprawości i powiadają, jeśli on może, a co Jezus powiada? My mamy patrzeć na Jezusa, który jest wzorcem dla każdego z nas. Patrz na Jezusa, patrz na Jezusa. Tego, który rozpoczął w tę właściwą wiarę zbawiającą i jest dokończycielem. Patrz na Jezusa. Oczywiste, Słowo Boże nam powiada, że mamy też obok świadków wokół siebie, ale patrz i na nich w następnej kolejności. Ale to są ci, którzy w sposób zwycięski, święty, uświęcony zakończyli swoje życie na tej ziemi. A ich uczynki idą za nimi. Jakie uczynki? Idą za mną. Jesteśmy w rękach Boga i obyśmy byli współpracowali z Bogiem, z Duchem Świętym, by On nas kształtował, coraz bardziej upodabniał do obrazu Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj powiem taki starodawny przykład. Drodzy bracia i siostry, diament dużej wielkości, bardzo duży. Diament znaleziony. Jest to, mówią, minerał, kamień szlachetny, bardzo wartościowy, a zarazem bardzo twardy. Ja chcę powiedzieć tak, że w jakim stopniu mógłbym powiedzieć, że w momencie nowego narodzenia jesteśmy tym wartościowym już diamentem, bardzo wartościowym diamentem. Kto obrabia diament? Szlifierz. I uważam, że tym szlifierzem jest Duch Święty.
który po nowym narodzeniu bierze w swoje ręce za Twoją zgodą, w swoje ręce i zaczyna co? Ten diament szlifować, oszlifować, obrabiać. I co z tego powstaje? Już nie diament, ale brylant. A więc ten szlifierz, ja się na tym nie znam, ale ten szlifierz, on patrzy na ten diament, obrabia go i drodzy bracia i siostry, zaczyna jak gdyby widzieć coraz wspanialsze życie w tym diamencie, który obrabia. Obrabia go po to, aby ten powstający diament świecił, aby wydawał odpowiedni blask. I oto Duch Święty chce to czynić również z nami. Po nowym narodzeniu. Często spotykałem w zborze, w którym byłem pastorem, kiedy zawidziałem, a szczególnie młodzi ludzie po nawróceniu, no jakoś tak, będąc społecznie razem, nie zachowywali się tak, jak powinni według Bożego Słowa. Wiecie, zawsze ulgowo patrzyły. Do pewnego czasu. Ale kiedy z nimi tak rozmawiałem w celu pouczenia, że to nie jest tak, że Biblia mówi tak, to u większości widziałem, że zostali zastopowani, zawstydzili się. Przepraszamy Cię, pastorze, a o tym nie wiedzieliśmy. Poznanie. Ale jeśli o tym wiesz, to grzech masz. A więc, drodzy bracia, poznanie. I kończąc, bo za chwilę wyjdziecie, kończąc, powiedziałem, że mamy wzorować się na Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ale gdybym zapytał, jakim był, czy jakim jest Pan nasz Jezus Chrystus, siedzielibyśmy tutaj do końca tego roku i dalej byśmy jeszcze nie zgłębili. Po pierwsze chcę powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus, o czym mówi również apostoł Piotr w liście, powiada tak, że On cierpiał za nas i dał nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego... Otóż to. Słuchajcie, ja trochę Izrael zwiedziłem. Pierwszą miejscowością było Kafarnaum. Gdzieś tam stałem w tej świątyni, czy w ruinach świątyni i tak sobie wyobrażałem, gdzieś tu Jezus stał na tym miejscu, wielokrotnie głosił, ale nie widziałem żadnych śladów fizycznych. Tu nie chodzi o fizyczne ślady, bo gdyby w dzisiejszych czasach nawet odnaleziono fizyczne ślady, to by tak uświęcono. Ale to chodzi o coś innego. O co za tym chodzi? A więc wyjaśnia, jak gdyby... Gdy wyjaśnia Piotr i powiada Duch Święty, on grzechu nie i my mamy żyć bez grzechu. Chcemy naśladować? On grzechu nie popełnił. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Jak często nas rusza, jak ktoś coś powie, no to wiemy, o co chodzi. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Oddawał Bóg. A więc pierwszy, Pan Jezus żył bez grzechu, nie popełnił grzechu. Wzorujmy się na nim. Jeśli jednak zdarzy się, że popełnimy grzech, to bracia i siostry, jak najszybciej, w dzień, w nocy, do Jezusa Chrystusa. Kiedy modlimy się o przebaczenie grzechu, bo i z tym się spotkałem, że człowiek stwierdził, że żyje w nieprawości. Przychodzi przed oblicze Jezusa, zaczyna się modlić. I to jest moja uwaga. No bracia i siostro, daremna będzie modlitwa, wołanie o przebaczenie, jeśli w moim sercu nie ma postanowienia rozstania się z tym grzechem. Panie, przebacz, ale pozwól mi dalej żyć. Nie wiem, czy tak można. Dalej chcę powiedzieć, sam Pan Jezus wyraża to dosłownie w kilku miejscach. Ja zawsze czynię to, co podoba się Bogu Ojcu. A więc po pierwsze, żyjemy bez grzechu i czynimy to, w naszych myślach, w naszej mowie, w naszym postępowaniu to, co jest zgodne z Bożą wolą.
Oceniam siebie. Oceniam samego siebie, czy to, co mówię, jest właściwe z wolą Boga. Drodzy bracia i siostry, chciałbym na to również zwrócić uwagę, bo gdzieś to w dalszym ciągu ciągniemy w Kościele. Moje życie, bo już go gdzieś tam kończy, chcę powiedzieć, no to nie było tylko radość, w sensie takim ogólnym, ale był smutek, był płacz i była radość. Było doświadczenie, były cierpienia, a jako pastora to podwójnie. To wszystko było. I teraz sobie wyobrażamy coś takiego, że skoro jestem dzieckiem Bożym, to nie może mnie się dotykać żadne cierpienie, żaden smutek, żaden ból. Przekreślić to. Jesteś w niewłaściwym myśleniu. Zupełnie niewłaściwym myśleniu. Są okresy, i były takie okresy w moim życiu, że jakoś się wszystko dobrze w tym życiu na tej ziemi układało. Ale chcę powiedzieć, jeśli ci się dobrze układa, zważaj, co mówisz, jak postępujesz i czy nabywasz poznania z Bożego Słowa. Jeśli ci się dobrze powodzi, niech nie rośnie twoje ja. Jeśli ci się dobrze powodzi, postępuj. Jestem cichy i pokornego serca. Jeśli ci się dobrze powodzi, nie możesz myśleć, że nie będziesz przechodził przez żadne doświadczenia. Ja stwierdzam jedno, o tym nawet nie mówię, bo doświadczenia przyjdą. Ale mam się wzbogacać i w tym okresie wzbogacać wiarę, poznanie, siłę i moc w sobie, aby gdy przyjdą doświadczenia, okazać się kim? Zwycięzcą. Wiecie, ja, kiedy Bóg powołał Saula, Pawła, tam jest takie jedno zdanie, które wzbudza taki pewien uśmiech we mnie. Zdziwienie i uśmiech. I kiedy Paweł, wiemy, jest zaprowadzony, bo stracił wzrok fizyczny do Damaszku, do domu Judy, Żyda wierzącego i tam trwa w modlitwie przez 3 dni i nie chce mówić, co tam się stało. Ale z drugiej strony Bóg mówi do Barnaby w ten sposób, idź tam do tego Saula. Pani, nie pójdę, bo to jest morderca. Idź. I tu bym zastosował słowo, co Bóg oczyścił, nie mnie za nieczyste. Idź i powiedz mu, że on jest przeze mnie tym naczyniem wybranym. I on zaniesie słowo Ewangelię do pogan, do władców tego świata, do Izraelitów. Idź, powiedz mu to. On jest naczyniem wybranym i ty jesteś wybrany. I ja jestem wybrany. Idź. Ale równocześnie Bóg mówi prawdę, ale to, no nie wiem, jak reagujecie na to, mówi, ja mu pokażę, ile będzie musiał wycierpieć. Jak to? Powołane Boże naczynie, które Bóg wysyła do zwiastowania Ewangelii, jest największym ewangelistą jako człowiek. Bóg mu mówi i zapewnia od samego początku. Ja mu pokażę, ile będziesz musiał wycierpieć. Panie Boże, nie mów tak do mnie. Ile będziesz musiał wycierpieć? A później czytamy, sam Paweł o tym powiada i naucza, ile musiał wycierpieć. Drogi bracie, droga siostro, kiedy ci się dobrze powodzi, ja to też skąd znam, to nie znam, wtedy nam się tak wydaje, jaką to wiarę olbrzymią mamy. Prawda? Jesteśmy gotowi przenosić górę. Dobrze, że nie. Ale kiedy przyjdzie doświadczenie, ucisk, to co? To się okazuje, że z tej tak wielkiej wiary, o której myśleliśmy, no pozostaje niewiele. Pozostaje to, że Jezus musi się modlić, tak jak za Piotr. Niech nie ustanie Twoja wiara. Niech nie ustanie Twoja wiara. Dlatego musimy zważać na nasze życie ciągle i stale. I drodzy bracia i siostry, wprawdzie pastorowie powiedziałem, że za 15-12 zakończy, ale pozwólcie mi jeszcze wrócić do tego słowa, a mianowicie w tym słowie, które przeczytałem, drugi list świętego Piotra z pierwszego rozdziału. Po pierwsze, Piotr powiada i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. A więc to my musimy działać. My, którzy otrzymaliśmy zbawienie, mamy, jak Piotr powiada, wiarę wartościową. Powiada, dołóżcie wszelkich starań, wszelkich dążeń, usiłujcie. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą i tak dalej. Jaką wiarę? Najpierw Piotr powiada, że wiarę, którą otrzymaliśmy, bo otrzymaliśmy zbawienie, jest to wiara wartościowa. I każdy z nas tak myśli, kto się na nowo narodził. Ale do tej wiary wartościowej musimy dokładać. Jest to proces. Dokładajcie, dołóżcie cnotę, następnie poznanie i tak dalej, i tak dalej. To jest proces uświęcenia dla mnie. I wtedy, kiedy w tym trwać będziecie, to bramy Królestwa Bożego będą szeroko otwarte dla nas. A więc dokładajmy do naszej wiary, uzupełniajmy naszą wiarę. I cóż na koniec? Na koniec życzę, abyśmy wszyscy znaleźli się w świętości i żyli zgodnie z prawem Bożym w prawości. Niech Bóg błogosławi was.